Razem w drodze. Magazyn ekumeniczny Radia Gdańsk.
Witam Państwa bardzo serdecznie w magazynie ekumenicznym Razem w drodze. Andrzej Urbański. Dzisiejsze spotkanie rozpoczniemy od tego, co wydarzyło się podczas konferencji Episkopatu Polski. Nowa funkcja bardzo zmieni moje dotychczasowe życie, przyznał w środę nowy sekretarz generalny konferencji Episkopatu Polski właśnie, biskup Marek Marczak. Dodał, że dotąd był biskupem żyjącym blisko ludzi i nie ma dużego doświadczenia w kontaktach z mediami. W środę w Warszawie zakończyły się trzydniowe obrady 398 zebrania plenarnego konferencji Episkopatu Polski. Biskupi zdecydowali m.in. o dopracowaniu podstawy programowej, tak żeby lekcje religii w szkole i katecheza parafialna były komplementarne, powiedział przewodniczący konferencji, arcybiskup Tadeusz Wojda, na konferencji prasowej po zakończeniu zebrania plenarnego. Prace nad powołaniem Komisji Historycznej do badania przypadków nadużyć seksualnych w Kościele dobiegają końca. Mam nadzieję, że wiążące decyzje zostaną podjęte na jesiennym zebraniu plenarnym konferencji, powiedział w środę delegat do spraw ochrony dzieci i młodzieży arcybiskup Wojciech Polak. A teraz zmieniamy temat. Zbliża się czas urlopów, zatem czas wyruszyć na szlak z mapą miejsc pielgrzymkowych w rękach. Dziś proponujemy Państwu miejsca ważne dla wiernych prawosławnych. Grabarka, Supraśl, Jabłeczna. Trzy najbardziej znane monastery w Polsce. Miejsca, do których pielgrzymują nie tylko prawosławni, ale także katolicy. Z każdym z nich wiąże się historia, która uczyniła je świętymi. Jednak prawosławnych monasterów i świętych miejsc, do których wierni udają się z modlitwą, jest więcej. Należy pamiętać o Zwierkach, Turkowicach, Sakach, Wojnowie, Górze Jawor i kilku innych, do których co roku przebywają niezliczone rzesze wiernych. O najsłynniejszych miejscach, które odwiedzają prawosławni pielgrzymi, opowiada Gabriel Masalski, wikariusz z Cerkwi Świętego Mikołaja w Gdańsku.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
Co planujecie w czerwcu w cerkwi? Kalendarz miesiące, wypełniony?
Miesiące, maj i czerwiec są to takie miesiące w cerkwi prawosławnej, no stricte takie wiosenne, czyli przebudzenie. Zawsze w tych miesiącach jest kwiecień, maj, czerwiec, zawsze w tych miesiącach jest święto Paschy, święto Wielkiej Nocy, a co za tym idzie cały okres paschalny, któremu towarzyszy takie radosne przywitanie się każdego prawosławnego chrześcijanina. Chrystus zmartwychwstał, zaiste zmartwychwstał. I to jest taki okres, kiedy my jesteśmy między świętem Paschy, a świętem Wniebowstąpienia, świętem Pięćdziesiątnicy, które takie, można powiedzieć, że ponownie rozpoczyna życie Kościoła na nowo, za każdym razem, każdego roku, ale też rozpoczyna takie życie liturgiczne już uregulowane na cały rok, które będzie bardzo do siebie zbliżone. Natomiast sam okres Wielkanocy, sam okres Paschy, jest takim okresem bardzo radosnym, bardzo podniosłym. Sporo nabożeń, sporo wydarzeń właśnie troszkę się różni. Jest takie bardziej radosne i bardziej podniosłe.
A te nabożeństwa czerwcowe też takie podniosłe?
Tak, no bo zazwyczaj w czerwcu rozpoczynamy, właśnie jest święto Wniebowstąpienia Pańskiego, czyli kończymy święto Paschy, kończymy święto Wielkiej Nocy. W czwartek, 40 dni po zmartwychwstaniu, jest obchodzone święto Wniebowstąpienia. I później kolejne jeszcze 10 dni oczekujemy na święto Pięćdziesiątnicy. No i święto Pięćdziesiątnicy już jest takie kończące cały ten okres, cały ten proces duchowej wiosny, duchowego odrodzenia, czyli Wielkiego Postu, później przez święto Paschy, przez okres paschalny. I Pięćdziesiątnica tak wieńczy, że później już znowu wchodzimy w okres, kiedy przygotowujemy się do postu apostolskiego, do tak zwanego postu apostołów Piotra i Pawła.
A jakieś najważniejsze pielgrzymki, które w tym roku zaplanowaliście?
W tym roku zaplanowaliśmy pielgrzymkę na wrzesień. Prawosławie może się pochwalić tym, że ma na swoich terenach tak zwaną Świętą Górę Athos, czyli miejsce odosobnienia, na którym przebywają mnisi od ponad 1000 lat. Jest to miejsce, na które mogą się udać tylko mężczyźni, ale jest to miejsce eksterytorialne na terytorium dzisiejszej Grecji, na półwyspie Chalkidiki. Jeden z palców Chalkidiki, najbardziej wschodni, jest nazywany Agionoros, czyli wzgórze Athosu, Góra Athosu. Święta Góra Athos w takim już naszym codziennym nazewnictwie. I planujemy tam właśnie z mężczyznami, którzy wyrazili swoją chęć i potrzebę udać się na pielgrzymkę w tym roku. Natomiast w dniu dzisiejszym przebywają pielgrzymi, którzy byli już razem z nami wcześniej, zorganizowali się sami, niestety duchowni nie mogli pojechać, ale sami się zorganizowali, dzisiaj są w Bari. Wybieramy się również odwiedzać miejsca w Polsce, bowiem w Polsce też jest bardzo wiele miejsc prawosławnych do odkrycia, które każdy z nas może zobaczyć. Święta Góra Grabarka, tak zwana Święta Góra Krzyży, która jest porównywalna, bardzo często nazywamy Częstochową Prawosławia w Polsce. Jest to miejsce bez wątpienia najczęściej odwiedzane przez prawosławnych, ale również przez osoby interesujące się czy przez turystów. Są monastery w Supraślu przepiękny, monaster w Jabłecznej, który od samego początku jest prawosławny, nigdy się nic z nim nie działo. Są inne monastery i klasztory w Zwierkach, w Zaleszanach, w Wojnowie. Także tych miejsc jest na pewno dużo i no zdecydowanie na pewno są one na wschodzie Polski, z racji tego, że od wielu, wielu pokoleń, od setek lat, są tam świątynie, które mają po 1000 lat.
Być może państwo teraz słuchając tego, wybierzecie się do któregoś z tych miejsc.
Czy Mielnik, czy Drohiczyn, czy Zabłudów, będą to miejsca, na które na pewno państwo traficie i w przewodnikach turystycznych po Podlasiu.
Dokładnie.
Ale przede wszystkim są to też miejsca, które naprawdę mają swoją historię, swoją duszę. Natomiast prawosławie na zachodzie Polski, jest to prawosławie dosyć młode, które jeszcze się rozwija, raczkuje. Jest to prawosławie, które przede wszystkim przyszło z akcją Wisła, kiedy to zostali wysiedleni ludzie z Chełmszczyzny, z Lubelszczyzny, z Łemkowszczyzny przede wszystkim też. I znaleźli swoje miejsce właśnie czy na terenach Warmii i Mazur, tutaj gdzie my jesteśmy praktycznie jeszcze troszkę wyżej od tego, czy właśnie na terenach ziem odzyskanych, na terenach dzisiejszej zachodniej Rzeczpospolitej.
Bardzo dziękuję za wizytę w studio i za ten cudowny przewodnik turystyczny też na przyszłość, bo być
serdecznie
może...
Serdecznie dziękuję za zaproszenie i zapraszam wszystkich serdecznie do odwiedzania miejsc prawosławnych w Polsce, bowiem jest to wspólna historia, która się przeplata swoimi historiami razem i z historią naszego kraju, naszej ojczyzny, ale też i z historią innych kościołów. I jest na pewno warta odwiedzenia i na pewno będzie warta zapamiętania na życie państwa i na opowiadania później dla innych ludzi.
Dokładnie tak. Będziemy o tym opowiadać na pewno w przyszłych audycjach. Dziękuję ślicznie za rozmowę.
Serdecznie dziękuję. Do zobaczenia.
Do zobaczenia, do usłyszenia.
Razem w drodze. Magazyn ekumeniczny Radia Gdańsk.
Pozostaniemy jeszcze wciąż w duchu wakacyjnym i na moment, zgodnie z ubiegłotygodniową zapowiedzią, przeniesiemy się do Ameryki Południowej, a konkretnie do Boliwii, gdzie od 3 lat posługuje misjonarz z Wejherowa, ksiądz Wiesław Mielewczyk, który na chwilę przyjechał na swój wypoczynek na wybrzeże i odwiedził redakcję magazynu Razem w Drodze, by opowiedzieć o swojej misyjnej, także ekumenicznej pracy. Zapraszam. Witam serdecznie.
Witam również.
Jedź ze spokojem serca do ziemi, która na ciebie czeka. Tak żegnał księdza arcybiskup Tadeusz Wojda, metropolita gdański. I co, jest to spokojne serce?
Tak. Na co dzień pośród, wiadomo, podobnie jak i w każdym innym miejscu na świecie, mamy różne trudności, ale ten spokój gdzieś ducha, który mi towarzyszy, to pomaga mi po prostu odnajdywać się w tej rzeczywistości tak innej, różnorodnej od tej naszej, ale też z tą świadomością, że jestem tam potrzebny i to mnie trzyma i to mnie prowadzi.
Czy Wejherowianie lubią Amerykę Południową?
Trudno mi to powiedzieć.
Bo ksiądz z Wejherowa, prawda?
Tak, tak, pochodzę z Wejherowa i ja osobiście mogę powiedzieć, że jak najbardziej. Co prawda Ameryka Południowa jest ogromna i ja póki co mam okazję poznawać Boliwię, szczególnie tą centralną część położoną w górach, gdzie posługuję na co dzień. No i da się jak najbardziej lubić.
Na jakiej wysokości?
Miejscowość, w której mieszkam, parafia, jest na wysokości 2,5 tysiąca metrów. Natomiast...
To takie nasze rysy.
Tak, tak, tak. To faktycznie taka wysokość. Ale na terenie parafii mamy ponad 80 wiosek, z których niektóre są nieco niżej, ale też większość z nich jest wyżej położona, tam do wysokości 3700 metrów.
Prawie. I tak się zastanawiamy pewnie, jakie zadania czekają takiego misjonarza, który jedzie do Boliwii i tak naprawdę nie do końca wie, co może zastać tam.
Oczywiście rzeczywistość często zaskakuje, nie tylko w Ameryce Południowej, ale muszę przyznać, że po przygotowaniu w Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie miałem okazję trochę też usłyszeć o Boliwii w teorii, a propos też kultury, zwyczajów, historii, ale też kilkakrotnie miałem możliwość spotkać się z misjonarzami, którzy posługują w Ameryce Południowej, też w Boliwii, więc to też dużo mi ułatwiło. W praktyce oczywiście niespodzianek nie brakuje, ale to naprawdę bardzo, bardzo było pomocne.
A te największe niespodzianki to niespodzianki z ludźmi, czy niespodzianki z przyrodą, czy niespodzianki z kulturą, czy może kulinarne?
Myślę, że każda przestrzeń życia tego codziennego też daje mi nieraz pewne niespodzianki. Począwszy od ludzkiego, też właśnie języka, bo część, szczególnie na wioskach, mieszkańców Boliwii mówi głównie w języku keczua, w ich dialekcie, który totalnie nie ma nic wspólnego z naszymi językami europejskimi.
I jakiś przykład?
Pozdrowienia może, no takiego. I Imajnaja Walechia, na przykład to jest pytanie, jak się masz? I najczęściej odpowiadają, podobnie jak w hiszpańskim, jak się tak pozdrawiają, pytają, to odpowiedź tak brzmi Walechia. Więc faktycznie, no odpowiedź dobrze, przepraszam, bo tak to jest Ari. Ale to, no, to też nieraz zaskakuje, kiedy ktoś zaczepi. Szczególnie na początku mnie zaczepił i totalnie nie byłem w stanie się porozumieć. Poza tym, jeżeli chodzi o przyrodę, tak no, fascynującą dla mnie w tym rejonie górskich, już tych Ant, co prawda niższych, ale ta różnorodność między porą deszczową, kiedy wszystko jest zielone, a potem przez kolejne miesiące, kiedy przysycha. Fascynacja też zwierzętami, z jednej strony tak bardzo dzielnymi, bo szczególnie w tej porze suchej, kozy, owce, których tam jest najwięcej, gdzieś tam biegających w terenie, też jakieś tam krowy, to ja jestem pod wrażeniem, jak tam potrafią w tak surowych warunkach, kiedy jest sucho, przeżyć ten okres. Ale z drugiej strony też piękna fauna, flora, różne miejsca, rzeki, też na przykład piękne ptaki wyjątkowe, kondory takie naprawdę robią na mnie wrażenia. No ale też takie z takich nieraz widokówek andyjskich, oczywiście też lamy, alpaki w naturze gdzieś jak tam się
one
poruszają.
Cały czas chodzą po ulicach? Tak rzeczywiście jest ich dużo?
Często przechodzą, można powiedzieć, nie badałem systematyczności, dokładnie tam statystyk, jak często przechodzą, tyle, że szczególnie w tym rejonie jeszcze nie wyżej położonej ode mnie, na Altiplano, to naprawdę jest ich ogrom, bo tam teren jest płaski, co prawda jest wysoko, i one niejednokrotnie sobie tak przemierzają w te i we w te drogi. Tym bardziej, że te odległości, które są między miejscowościami, powodują to, że odwiedzając sąsiednią miejscowość, która na przykład jest położona 50, 80 czy ponad 100 kilometrów od miejsca wyjazdu, to nie sposób w sumie przejechać taką odległość bez spotkania takich zwierząt.
Zwierzęta, kultura, zupełnie co innego na co dzień spotyka ksiądz tam. Teraz przyjechał ksiądz tutaj na chwilę dosłownie odpocząć. Pora u nas słoneczna, wiosna, za chwilę lato, a tam?
Idzie zima. Co prawda zima różniąca się od zimy w naszej szerokości geograficznej. Ten okres no, jest taki totalnie naprzemienny, jak u nas teraz. Zbliżamy się do lata, a zbliżają się do zimy i potem na odwrót w innych częściach roku. Tyle, że ta zima no, ma takie oblicze tego, że jest bardziej sucho i szczególnie okres poranków, nocy charakteryzują się niższą temperaturą, tak mniej więcej nieraz do zera nawet potrafi spaść temperatura, bynajmniej na tej wysokości, w tym miejscu, w którym ja mieszkam. I różnica jest taka, że w ciągu dnia ta amplituda też no, jest zupełnie też inna i dochodzi do 20 stopni, czasami nawet 25, więc te wahania są spore. Tylko w praktyce też wygląda to tak, że praktycznie nie spotkałem się do tej pory w okolicy, gdzie jestem, ogrzewania w domach, więc siłą rzeczy nad ranem jest motywacja do tego, żeby szybko wyskoczyć z łóżka i trochę się poruszać, a jak wyjdzie słonko, to też czerpać z tego. A na szczęście myślę, że około 90% dni w ciągu roku jest słonecznych, więc można też w ten sposób się ratować.
Metropolita Gdański, wysyłając księdza do Ameryki Południowej, powiedział tak: zabierz ze sobą naszą wiarę oraz bądź żywym i autentycznym świadkiem Jezusa Chrystusa. Kto jest bardziej żywym świadkiem? My tutaj, Polacy, Europejczycy, czy właśnie tam, może w Ameryce Południowej, a może Afryka?
Trudno to generalizować. Wydaje mi się, że każdy człowiek to też inna historia. Niektórzy mówią, to też inny kosmos. Każdy z nas ma tą możliwość być takim autentycznym świadkiem Chrystusa. No i Bogu dziękuję, że tutaj też w Polsce poznałem naprawdę ogromną ilość takich osób, zarówno duchownych, jak i świeckich. Natomiast w Ameryce Południowej ogromna otwartość ludzi i też takie świadczenie też o swoim życiu z Panem Bogiem w prosty sposób, poprzez też przykład tego, jak żyją, w sensie jak wyglądają ich domy, że tam bardzo ważnym elementem dla nich jest jakiś element dekoracji domowej, pobożny, taki właśnie dewocyjny. Często, czy to będzie jakiś tam krzyż, który będzie miał swoje honorowe miejsce, czy nieraz jakieś kapliczki, figurki Matki Bożej, bo to też jest bardzo mocny element pobożności maryjnej w Ameryce Południowej. Więc myślę, że to jest bogactwo Kościoła, że każdy z nas może się różnić i może też być przykładem, świadkiem dla innych.
Kościół w końcu jest powszechny i tu, i tam są katolicy, ale jednak różnorodni, jednak możemy się od siebie czegoś uczyć.
Generalnie tak patrzę, że to jest też takie dla mnie osobiście przepiękne doświadczenie działania Pana Boga, niezależnie od szerokości geograficznej, od języka, od wysokości, od kultury, od koloru skóry. Ta powszechność działania Pana Boga naprawdę dla mnie jest niesamowita w takiej codzienności, w takich drobnostkach. Oczywiście z pewnością jedną z takich ciekawostek, która bardzo też jest oczywiście, wydaje mi się, powszechna w całej Ameryce Południowej, to, że mają też czas. My mamy zegarki, często do nich bardzo się przywiązujemy, w sensie dbając o punktualność. Oni zdecydowanie mniej, może też rzadziej noszą zegarki, więc to też ten sposób przeżywania pewnych wydarzeń, tej otwartości i chęci spędzania w wielu wyjątkowych tam okolicznościach tego czasu z bliskimi, z rodziną, z sąsiadami też mi imponuje, ponieważ faktycznie da się odczuć takie spokojniejsze tempo życia.
Razem w drodze. Magazyn ekumeniczny Radia Gdańsk.
Do rozmowy z księdzem Wiesławem jeszcze wrócimy za tydzień, a teraz przypominamy o dzisiejszym wydarzeniu. Ulicami Gdańska przejdzie dzisiaj 12 Marsz dla Życia i Rodziny. Po nim odbędzie się trzeci Festiwal dla Życia. Co takiego będzie się na nim działo i dlaczego warto się na niego wybrać? Zachęcają jego organizatorzy Przemek Kurkowski oraz ksiądz Piotr Nadolski.
Ruszamy w pochodzie radości, świadectwa, miłości. Tym razem idziemy na Plac Zebrań Ludowych, startujemy o 15:00, dojdziemy na Plac Zebrań Ludowych około godziny 16:00.
Chcemy, żeby tamto miejsce było wypełnione koncertami, ciekawymi spotkaniami z zaproszonymi gośćmi w strefie inspiracji, przestrzenią, gdzie mogą ludzie odwiedzić różne wspólnoty i tam chcemy razem przeżywać dalej to święto, tą wielką radość tego wydarzenia.
W tym roku mamy hasło festiwalu, pierwszy raz od lat. Jest to hasło Zaufaj Panu. Powstał zespół Festiwalu dla Życia i na Festiwalu dla Życia rozpoczniemy o godzinie 16:00 od właśnie tego wymienionego zespołu, który razem z księdzem arcybiskupem Tadeuszem Wojdą przywita pielgrzymów Marszu dla Życia i odbędzie się około godzinny taki element niekoncertowy, a modlitewny, gdzie mocni w duchu z Łodzi przyjadą, poprowadzą modlitwę razem z Tymoteuszem Filarem i jego tatą Markiem Filarem. I to jest na samym początku. Później mamy trzy koncerty. Arka Noego, Edzio Rap, zespół Łzy Adama Konkola. Mamy nowość w tym roku. Mamy strefę inspiracji. Strefę inspiracji, gdzie będziemy mogli wysłuchać biskupa Piotra Przyborka, Roberta Friedricha Lice, Ewelinę Chełstowską z Urzekającej, księdza Dominika Chmielewskiego, Michała Koterskiego, księdza Rafała Główczyńskiego, tak zwanego księdza z osiedla, Tymoteusza Filara i siostrę Urszulę Kłusek. To jest strefa inspiracji, ona się zaczyna od 17:00 i trwa do 22:00. Wtedy mamy strefę wspólnot, bo w sam festiwal i w sam marsz w tym roku zaangażowanych jest około 70 wspólnot, które będą miały taką okazję, żeby się zaprezentować w takiej formie trochę targowej, pokazać swój charyzmat, przedstawić taką ofertę rekolekcyjną, ofertę spotkań. Będą grupy młodzieżowe, będą grupy charyzmatyczne, ale będą nawet wspólnoty tradycji katolickiej. Będzie strefa małżeństw, nawet z randką małżeńską. Nie zdradzę, co to jest, warto przyjść i się przekonać samemu. Będzie strefa specjalistów. W strefie specjalistów będą fundacje i organizacje, które są zbliżone przy kościele działają katolickim i na przykład przyjeżdża Fundacja Małych Stópek ze Szczecina, przyjeżdża dużo fajnych, ciekawych organizacji tutaj z województwa pomorskiego i tam też będą takie mini wykłady. środy. Tam będzie ksiądz Tomasz Kancelarzyk z Fundacji Małych Stópek mówił, będzie pani Dorota Dźwig w strefie specjalistów. Będzie też okazja do przejścia się po takich specjalnych miejscach, stoiskach, gdzie będzie można porozmawiać właśnie z Naprocentrum, z innymi organizacjami tutaj związanymi też z ProLife'em. Do tego mamy strefę modlitwy. To będzie bardzo prosta strefa, ale bardzo kluczowa w całym przedsięwzięciu, bo będzie tam krzyż, podobnie jak na przystanku Jezus na Woodstocku. I będą kapłani, którzy będą mogli spowiadać. I będą też grupy wstawiennicze, które będą mogły się pomodlić nad ludźmi. Strefa dla dzieci. Wszystkie atrakcje dla dzieci za darmo. Będą szkoły. W tym roku też postawiliśmy na to, żeby zaangażować szkoły, które są chętne. Będzie Montessori, będzie Fregata, będą Kaziuki, będzie trochę szkół, które zaprezentują swoją ofertę, ale też zrobią właśnie warsztaty dla dzieci. Będzie strefa gastronomiczna, bo jakby tyle godzin przeżyć bez jedzenia, więc będą food trucki.
Kto nie lubi cieszyć się piękną pogodą, kto nie lubi cieszyć się życiem i kto nie lubi spędzać czasu w dobrym towarzystwie. Ja myślę, że to wszystko będzie na tym wydarzeniu. Wielu ciekawych ludzi, inspirujących ludzi, bardzo dobra muzyka, możliwość nakarmienia się też duchowo przez modlitwę, przez takie bardzo radosne pokazanie tego, co jest dla nas ważne, co jest piękne. Dlatego myślę, że warto być, bo tutaj chcemy pozytywnie pokazać, co ważnego jest w naszych sercach. Myślę, że każdy znajdzie tam coś dla siebie bardzo dobrego i ciekawego.
Razem w drodze. Magazyn ekumeniczny Radia Gdańsk.
I na zakończenie zaproszę Państwa na wyjątkowe wydarzenie, które odbędzie się za tydzień w Gdyni. Dokładnie w sobotę, 22 czerwca, odbędzie się procesja eucharystyczna na morzu, której przewodniczyć będzie arcybiskup Tadeusz Wojda, metropolita gdański. Nawiązuje ona do historycznej procesji z 1 lipca 1939 roku, która towarzyszyła Kongresowi Eucharystycznemu. A więcej na ten temat opowie ksiądz Edmund Skalski, proboszcz Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Gdyni.
Cześć Boże!
22 czerwca, można powiedzieć, że tydzień przed wydarzeniami, które w 1939 roku, bo to wtedy właśnie dotyczył ten temat, odbędzie się wielkie wydarzenie w Gdyni o skali ogólnopolskiej, ale można powiedzieć ogólnoświatowej.
To wydarzenie, które było przed laty, dokładnie 85 lat temu, pewnie już ludzie czuli zapach zbliżającej się wojny, ale w Gdyni odbywały się Dni Morza i odbywał się diecezjalny kongres eucharystyczny. I na zakończenie tego kongresu 1 lipca 1939 roku po odprawionej mszy świętej wyrusza procesja z placu Grunwaldzkiego, to jest sąsiedztwo naszej bazyliki, nad morze, gdzie na okręcie Pomorzanin zostaje umieszczona monstrancja, która pochodziła z XVIII wieku, była wtedy wypożyczona z klasztoru żarnowieckiego. Monstrancja, którą niósł razem z czterema proboszczami kardynał Chląd, umieszczona zostaje na okręcie wojennym Pomorzanin. Tym dowodzącym był admirał Unruk. Monstrancja umieszczona na okręcie, okręt wypływa, a w sąsiedztwie tego okrętu Pomorzanina, inne okręty, które towarzyszyły. Okręt popłynął pod Gdańsk, potem Oksywie, Orłowo i wraca. Wszędzie czekały okręty wojenne, aby powitać.
To taka ogromna manifestacja wiary, przywiązania też do Polski. Ponad 100 tysięcy gości przybyło z całego kraju, by swoje przywiązanie do Bałtyku zamanifestować w Gdyni. Tak to jest opisywane.
Gdynia wtedy liczyła 120 tysięcy. Ale przybyło drugie tyle, czyli ponad 100 tysięcy. Uczestniczyli w mszach świętych, konferencjach. I te dni bardzo zapisały się w świadomości. Kolejnymi dniami to był Kiepura, który przyjechał i na dachu jednego i drugiego domu śpiewał. Kiepura, który zakochał się bardzo w Gdyni.
Chciałbym jeszcze na moment wrócić do tego, co w 1939 było. Gdyńska prasa w przededniu uroczystości między innymi pisała tak. Idea morska, jaką ma z Polski uczynić mocarstwo, jaka ma zabezpieczyć nam i przyszłym pokoleniom byt i rozwój, zasługuje w całej pełni na to, aby jej społeczeństwo poświęciło ten jeden dzień w roku. Tak było w 1939 roku, a w tym roku?
To jest zaproszenie, abyśmy nie żyli tylko chwilą, ale byśmy Jezusa zapraszali do naszych domów, aby żyć prawdą. To nie było hasło, to było zaproszenie. I jeszcze trzeba by dodać taką jedną sprawę, że Polska od Bałtyku odepchnąć się nie da. To mówili ludzie, którzy przemawiali w czasie kongresu, ale to też rota była, przysięgi. Ludzie wołali, czy dzisiaj my do końca wszystko kochamy? Czy kochamy naszą tak bardzo ojczyznę? Czy dla niej wszystko chcemy uczynić? Bo ona była piękna i bardzo dostojna. Słowo Bałtyk rozbrzmiewa w tegoroczne dni morza, pełniejszym jeszcze niż w poprzednie lata dźwiękiem. Słowo to ma dźwięk twardy jak stal i zacięty jak upór, jasny i radosny jak odwaga i bohaterstwo, miękki i ciepły jak ojczyzna, jak miłość i wierność. Bałtyk to przysięga wielka, Bałtyk to prośba błagalna o błogosławieństwo dla kraju i jego przyszłości. Tak mówił biskup Okoniewski przed wyjściem w morze, aby każdy ukochał do końca swoją ojczyznę. My też dzisiaj jesteśmy zaproszeni.
Zapraszał ksiądz Edmund Skalski, proboszcz Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Gdyni. Przypomnę, że uroczystości, którym przewodniczyć będzie metropolita gdański, rozpoczną się o godzinie 11 od mszy świętej za ojczyznę i miasto w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego. Następnie uformuje się procesja eucharystyczna, która przejdzie ulicami Świętojańską i skwerem Kościuszki na Nadbrzeże Pomorskie. Stamtąd celebranci oraz wierni wypłyną na Zatokę Gdańską. Zakończenie uroczystości planowane jest około godziny 16. I tym zaproszeniem na uroczystości w Gdyni kończymy dzisiejsze spotkanie. Jeśli Państwo macie jakieś propozycje, pomysły, proszę o kontakt za pośrednictwem maila a.urbanski@radiogdańsk.pl. Dzisiejszą audycję zrealizował Jacek Puchalski. Dobrego dnia Państwu życzymy i do usłyszenia za tydzień o tej samej porze, czyli 8:30. Andrzej Urbański.